Pan Bogu.
Pan Bogu.
Pozdrowienia przywożę gorące, jak zwykle z Rzeszowa, tylko zawsze zapominam pozdrawiać, ale oni zawsze przekazują, także czujcie się pozdrowieni i zabieram oczywiście też do Rzeszowa pozdrowienia, jak można.
Oczywiście przekazujemy.
To dziękuję bardzo. Dla mnie zawsze jest frajdą, to wiecie o tym, żeby gdzieś wyjechać z naszego zboru. Nie dlatego, że nie lubię naszego zboru, tylko dlatego, że zawsze tam jesteśmy i po prostu służba cały czas tam, czy w środę, czy w niedzielę. I jak możemy sobie wyjechać, to jest dla nas odpoczynek. I jeszcze liczyłem dzisiaj na potężny śnieg, że nie dojadę tu też, żeby odpocząć, żartuję, nie. Tutaj to jest przyjemność, że masz być. Ale też jest służba i nie ukrywam, że no jest to gdzieś tak cały czas, że człowiek w tym biegu, ruchu jest, ale naprawdę odpoczywa się przy nas. Także to jest błogosławieństwo i dziękuję za to. Cieszę się, że tu mogę być. W Rzeszowie dzisiaj akurat, bo mi nie jest tak łatwo wyjeżdżać ze zboru. Nasz pastor jest bardzo zaborczym pastorem i kiedy ja mówię, że muszę wyjechać, to on otwiera swój duży kalendarz i zaczyna marudzi, mruczy. Także no, nie często sobie gdzieś wyjeżdżamy, ale akurat tak wyszło teraz, że mamy też za tydzień wyjazd do innego zboru. No a w tym tygodniu młodzież prowadzi u nas całe nabożeństwo, także prawdopodobnie w tej chwili Filip, syn pastora, robi kazanie. Wcześniej cała grupa muzyczna złożona z młodzieży grała. No i na pewno też mają fajny czas, ale korzystając z tego, ja po prostu mogę powiedzieć pastorowi, dobrze, w takim razie wykorzystam to i nie będzie. No i dlatego jesteśmy też tutaj, ale odnośnie młodzieży chciałbym, to ja dziękuję, że mogę być, że jeszcze mogę stanąć przed wami, to niegodne, ale zaszczyt. Dziękuję bardzo. Tak właśnie, kiedy myślałem sobie o tym, że nasza młodzież tam służy, to taki mi się obraz byłoby od razu. Pastor mówił, tato Zbyszek, żeby podzielić się jakimś świadectwem. Nie wiecie, jak przyjeżdżam, no to też czuję się tak luźniej tutaj, dlatego, że mam coś powiedzieć. No ale jak myślałem, czy bym się mógł podzielić sobie od razu o tej młodzieży, pomyślałem, że będę gromił młodzież w takim razie, bo takie mamy czasy trudne, że świat staje na głowie trochę, nie? Ale nie tylko świat, ale i Kościół staje na głowie. I dzisiaj, jak słyszę o tym, że młodzież coś prowadzi, że młodzież coś robi, to mi się od razu w głowie zapala czerwona lampka. Dlatego ja oraz dziękuję Bogu za pastora, za to, że on to wszystko ma w swojej pieczy, czuwa nad tym. Bo powiem wam, że ja przynajmniej pamiętam z moich czasów takiej młodej młodości, bo nadal wszyscy jesteśmy młodzi, ale kiedy miałem 11 lat, to myślałem sobie o tym, ile autorytetów było w Kościele, ile starszych braci, którzy byli dookoła nas, to byli tacy bracia, przy których aż się chciało stanąć, kiedy oni dyskutowali i nas nie przepędzali, to było fajnie stanąć, nie? Żeby posłuchać bracie powiedzieć, czy wujku i posłuchać o tym, o czym oni rozmawiali, o czym się karmią, co przeczytali. Dla mnie to był zaszczyt. I nie wiem, czy wy macie podobne doświadczenia, ci, którzy może wzrastaliście od małego w zborach, to macie podobne przemyślenia. Ale dzisiaj, kiedy patrzę, to mi się wydaje, że ci starsi bracia, którzy powinni być autorytetami, to często stają przy młodzieży i chcą się stać tacy jak ta młodzież. Ubierać się tak jak oni, mówić tak jak oni, zachowywać tak jak oni i im się przypodobać. Nie wiem, czy dostrzegacie to, ja to dostrzegam i mnie to przeraża. Przeraża mnie to, że mój Patryk teraz był na konferencji jednej, wrócił, pytał się, synu, jak było? Mówi, fajnie, słowo nauczania było fajne, mówi, ciemno było. No, jak było ciemno? No ciemno, okiem w sali nie było, pogaszone, światła pozapalane, dymy lecą i uwielbienie takie jak koncert. I myślę sobie, no taki jest teraz nurt. Do tego dążą większe zbory. Kto przekroczy jakąś barierę 100 osób, czy kilkudziesięciu, że mają w zborze muzyków, mają możliwości, mają pieniądze, to zaraz przyciemniają szyby albo zasłaniają kotarami, zapalają sztuczne światło, włączają jakieś tam dymy, lampy, efekty i nagle jest inaczej. Świecko. No powiedzmy sobie szczerze, bo tak, kiedy obserwujemy koncerty, czy dyskoteki, czy inne kluby, to właśnie tak to tam wygląda. Biblia mówi, że mamy się nie upodabniać do tego świata, ale być przemienieni, prawda? I dlatego też, kiedy sobie o tym myślałem, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie, albo wyświetlili z listu do Rzymian piękny fragment. To jest o tym, kiedy czytamy, że my, poganie, czy w innym przykładzie, narody świata, to jest ten nowy przykład taki, który mówi, że nie poganie, tylko narody świata, czyli pozostałe, nie naród wybrany, to właśnie w tym fragmencie jest napisane, przepraszam, to będzie spadło się cały czas, w tym fragmencie jest napisane o tym, dlaczego tak się stało, dlaczego my, narody świata, poganie, możemy dostąpić zbawienia. I kiedy czytamy 13 wersetu, do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jest tutaj apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. To jest też ciekawy sposób, nie? Żeby tak dobrze do pogan wychodzić, bo może z narodu izraelskiego jeszcze kogoś to poruszy i będzie chciał też tego doświadczyć. Ale nie o tym chciałem mówić. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. To jest o nas. My, dzięki temu, że naród ten wybrany, do którego Jezus przyszedł jako Mesjasz, jako Zbawiciel, został odrzucony przez ten naród, to my, narody świata, poganie, mamy możliwość uczestniczenia także przy tym stole i już nie jak te zwierzęta, które pod stołem czekają na okruchy, ale jak pełnoprawni uczestnicy tego stołu, mamy przystęp. Ale dalej jest bardzo ciekawy fragment, właśnie to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Czyli jeżeli stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzią. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Widzicie, do tego tylko miejsca chciałbym przydobyć. Ten fragment cały jest ciekawy, zachęcam do tego, żebyśmy sobie go przestudiowali w domu, przemodlili, zastanowili się, jest głęboki, fajny. Ale ja się do tego miejsca, dlatego że mnie to akurat poruszyło, kiedy czytałem. Bo sobie pomyślałem o tych wszystkich niesamowitych rzeczach, które my jako ewangeliści, chrześcijanie na świecie robimy, o tych wszystkich misjach do tych Indii, do tych Afryk, do Azji, do wszystkich innych miejsc, gdzie jeżdżą misje. Myśmy zrobili z tego pewnego rodzaju festiwal naszej świetności. Nie wiem, czy wy tak też to postrzegacie. Ja wiem, że jest mnóstwo ludzi, mnóstwo misjonarzy, którzy z serca jeżdżą, którzy chcą wykonywać swoją pracę nawet dla kilku osób, czy budować studnie kopać, czy pomagać budować dom, którzy z całym sercem robią to z oddania. Ale wiem też, że jest mnóstwo takich ewangelistów, którzy jadą tam po to, żeby budować siebie, budować swoją chwałę i pokazywać, jacy my jesteśmy fajni. Jaki ten europejski czy amerykański wymiar chrześcijaństwa jest, że do tego wszyscy inni powinni dążyć. Ale w tym fragmencie czytamy, że my, ci tacy wspaniali, ci świetni z tymi ewangelizacjami, projektami, z tymi misjami, z tymi fundacjami, to tak naprawdę jesteśmy tacy malutcy. My zostaliśmy z łaski. No dobrze, to chodźcie. Nie lubimy tego, nie? No, nikt z nas nie lubi takiej. Ania do mnie często mówi, ja twojej łaski nie chcę. A my, no dobra, chodź, jedziemy na kawę, do kawiarni. Nie, ja już nie chcę łaski, bo ty widziałem, że chcesz odpoczywać. I to jest zrozumiałe, bo tak po prostu jest. Nie chcemy łaski. Ale nie możemy odtrącić tej łaski, którą mamy, bo to jest największa możliwa łaska. Myśmy nie zasłużyli niczym na to, żeby w zamian za te gałązki, które zostały odłamane, zostały wszczepieni. Nie byliśmy tacy fajni, nie byliśmy tacy erudyci, tacy obeznani z łaski, z Bożej wielkiej miłości. Bóg zdecydował tak, ja ich także pragnę. A dzisiaj, nie mówię wszyscy, ale to jest szczególnie tendencja większych zborów, tam gdzie już jest taki dobrobyt, kiedy zapominamy, z czego wyszliśmy i kiedy już zaczyna być tak dobrze, to wtedy mamy tendencję, o, kiedyś też byłem takim małym zborem, też u nas było 30 osób. O wiesz, musicie się modlić, pościć. I to są dobre rady, nie? To są fajne rady. Tylko dzisiaj się pytam, czy ten kościół, który ma 300 osób, 500 osób, czy oni nadal trwają w poście i modlitwie? Czy oni być może z tego dobrobytu nie zaczęli, no wiem, że na pewno zaczęli, żeby uczyć tych malutkich, wołać ich, mówić, chodźcie, zrobimy wam szkoły prorokowania, nauczycie się prorokować, chodźcie, będziemy was uczyć, jak się modlić, będziemy was uczyć szkoły uzdrawiania. I stąd te wszystkie ciekawe pomysły, które mamy na świecie i w Polsce. Że są ludzie, którzy chcą jeździć do szkół uzdrawiania, do szkół prorokowania. Bo gdzieś znalazł się taki osobnik, który z tej gałązki, z łaski wszczepionej, nagle zaczął się chełpić, wywyższać. I mówi, ja ma wszelką władzę, wszelką wiedzę i chodźcie, uczcie się od niego. A z drugiej strony właśnie dopust tej kochanej naszej młodzieży. Młodzież jest naszą przyszłością. Ja się cieszę z młodzieży. Cieszę się, kiedy młodzież służy, kiedy chce sama angażować się w różne rzeczy. To jest niesamowite, piękne, wspaniałe. Ale wiedzcie, i wiemy to wszyscy, bo wszyscy przechodziliśmy trudny okres dorastania, że kiedy młodzieży pozwoli się na zbyt wiele i kiedy pozbawi się ich kontroli i opieki, to palma odbija. Wyobraźcie sobie, puszczamy samopas, a później już, kiedy oni sami się tak bardzo rozwiną, my przychodzimy do nich, dobra, teraz nas uczcie. Bo my chcemy od was, chcemy być tacy, jak my, chcemy się ubierać, jak my, mówić, jak my, śpiewać piosenki, żeby się wam podobały. A kiedyś, jakby przyszedł jeden brat z drugim do takiego zboru i zobaczył młodzież, która przychodzi z irokezem, czy młodzież, która chrześcijańska, która sobie zrobiła nowy tatuaż, to by machnął ręką, palnął ręką w stół i powiedział, nie ma dla ciebie miejsca w tym zborze. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Zaraz oburzenie na Facebooku, w tym zborze nie akceptują innych, takich nie akceptują. I już hejt, bo teraz to jest popularne. Ale mi tego brakuje, tak szczerze. Brakuje mi tego, kiedy pary z naszego zboru jeszcze przed ślubem wyjeżdżają sobie na wspólne wycieczki do Gawi na weekend, gdzieś, nie wiem, do Krakowa na weekend, czy jeszcze w inne miejsca. To są pary wierzące w służbie. A później przyjeżdżają, ale myśmy nic, przecież jak możecie nas podejrzewać? A ja mówię, ale co mnie to obchodzi, żeby nic? Młodzież na was patrzy, dzieci w skałkach, oni widzą to, oni się tego uczą, będą to powielać. A skąd wiecie, jeżeli wy nic, to skąd wiecie, czy oni będą tacy silni jak wy? Chociaż w tym nic, to też byłbym ostrożny. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś przyszedł starszy, czy pastor i powiedział, to co zrobiliście jest naganne i nie zgadzamy się. I nie będzie takich rzeczy w tym zborze. Dzisiaj chcemy się przypodobać młodzieży. I moje pytanie brzmi, czy to jest dobry kierunek? Czy światła, festiwale, projekty, misje i inne rzeczy przysłaniają nam to, do czego zachęca nasz Biblia? Że my mamy być mentorami, że mamy być nauczycielami, że mamy prowadzić młodzież. A dlaczego o tym mówię? Bo się zbulwersowałem. Jak sobie człowiek się zbulwersuje, to zaczyna mówić. Bo są przykłady pastorów, którzy w skórze czy w koszulkach głoszą z rękami w kieszeni. Ja przepraszam, mnie też tak ciągnie, żeby ręce do kieszeni włożyć, ale to nie jest element pogardy do was, tylko u nas kazalnica jest zasłonięta i jakoś tak łatwiej się stoi. Natomiast tutaj jest odsłonięta. To nie jest wyraz pogardy dla was. Wręcz przeciwnie, to jest wyraz szacunku. Staram się bardzo, żeby stać kulturalnie przed wami. Ale wracam do tego, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że moim takim głównym tematem dzisiejszego kazania miało być wsparcie, modlitwa i to, jak my dla siebie, bracia, jesteśmy ważni. Ale kiedy właśnie pomyślałem o tym, w jakim kierunku teraz zmierza Kościół, to pomyślałem, czy jest jeszcze miejsce na empatię w tym Kościele? Czy jest jeszcze miejsce na współczucie? Czy jest miejsce na zainteresowanie się słabszym? Bo w tej chwili doszliśmy do tego, że interesują nas tylko te jednostki, które są silne. Wczoraj na Facebooku jedna z takich, no żona pastora chyba z naszych z największego rejonu, napisała na Facebooku, czy udostępniła dalej post. Odcinajcie się od toksycznych relacji, czy od toksycznych ludzi. Coś takiego tam parafrazuję. Ale żeby się odcinać od toksycznych ludzi. I inna siostra, też żona pastora starsza, już taka troszkę wiekiem, skomentowała i zapytała, ale jakim kluczem wybierasz, że ci ludzie są toksyczni? I to było to, co ja polubiłem akurat, to pytanie. Bo często widzę takie rzeczy. Odrzucajcie to, ci ludzi, którzy nas dołują, to tamto. Ale ja się pytam, jeżeli Biblia mówi, płacz się z płaczącymi, to co ma na myśli? Co Bóg ma na myśli, kiedy mówi to? Ja już mówiłem chyba nawet ostatnio. To może nie, już nie wiem, w różnych miejscach, że... Ale płacz się z płaczącymi. Czyli mamy ich przyjmować, akceptować. Dzisiaj Kościół stawia na tych, którzy są wysoko. Na tych, którzy się dobrze mają, na tych, którzy przynoszą profity, nie tylko finansowe, ale też takie, że można gościa wypuścić, niech będzie fajną wizytówką, fajnym ambasadorem naszego zboru, a te tak zwane ogony kościołowe gdzieś tam, to niech sobie tam są. A jakąś służbę im dajcie, może w kamienicach, bo ludzie niech witają, niech sobie gdzieś tam będą. Jezus do takich ludzi przyszedł i do takich ludzi również my zostaliśmy powołani. Nie do tych, którzy się dobrze mają. Bo dobry pasterz zostawi te 99 owiec, które się dobrze mają, a pójdzie za tą jedną zbłąkaną i zgubioną. Dzisiaj naprawdę widzę, że tendencja się odwraca. Że zostawia się te, które się złe mają, źle mają, grzeszą, a jeszcze nie dojrzali są. Ale idziemy razem w kupie z tymi, którzy, z którymi nam się tak dobrze idzie. To nie jest dobre pasterstwo. To nie jest postawa chrześcijańska. Dzisiaj Ewangelia Jana, to jest tylko taki trzeci rozdział, pamiętamy, Ewangelia Jana 3,16, rozmowa Jezusa z Nikodemem i te piękne słowa, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna. To jest też, kiedy słyszałem, jeden chłopak przyszedł, mówi na zlocie, nawróciłem się, naprawdę, jestem chrześcijaninem, i tak się cieszył. A taka córka pastora jedna, nie będę mówił skąd, mówi do niego, tak, jesteś chrześcijaninem, to co jest napisane w Jana 3,16? A on tak stanął, mówi, ja nie wiem. I ona tak może dała rękę wtedy. A ja mam tak strasznie ochotę zapytać jej, a co jest napisane w Jana 3,19? Bo to już by na pewno nie wiedziała. A w Jana 3,19 jest napisane, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki są, jego są doskonałe w Bogu. I to mam taką krótką odpowiedź na to, czemu gaszą te światła wszędzie. Nie? Ja się śmieję, może to jest taki nieładny żart, ale dlaczego ciemność? Dlaczego to nas tak bardzo fascynuje? Komu przeszkadza światłość? I list Jakuba, wspaniały list, i w liście Jakuba jest 5 rozdział, pamiętam, jak się powiedziałem od 13, tak. I tam jest napisane tak. Cierpi kto między wami, wydalcie go do innego zboru. Weseli się ktoś, niech zostanie i śpiewa. Tak? No nie, bo macie wyświetlone, to już teraz widać, ale czasem łatwo to by złapać na to. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Niesamowite słowo. Niesamowita obietnica, która mówi o tym, że my mamy siebie wspierać, że my mamy się o siebie nawzajem modlić, że do tego zostaliśmy powołani. Dzisiaj w wielu rzeczach chrześcijanie pozostają sami sobą. Jeżeli jest małżeństwo, które jest razem bieżące, chwała Bogu, to już macie błogosławieństwo, bo jedno za drugie się modli. Ale wielu jest ludzi takich, którzy nie mają takiej osoby, którzy są sami, ale tak bardzo ich potrzebują. My jako Kościół zostaliśmy także do tego powołani, żeby siebie nawzajem wspierać. Ja często, i to mówiłem, ale ostatnio na zborze, często kiedy słyszę różne wezwania, wiecie jak jest, nie? Wzywa się, niech ktoś wyjdzie do modlitwy do przodu i teraz ważne jest w jakim temacie, nie? U nas pastor często woła te osoby, które jeszcze nie oddały swojego życia Jezusowi, żeby wyszły do przodu. Zdarza się często, wychodzi ktoś nowy. Ale też często mówi, jeżeli chcecie na przykład, nie radzicie sobie z jakimś grzechem, albo jest wam ciężko, jesteście strapieni, zdepresjonowani, wyjdźcie, będziemy się o to modlić. O, do takiej modlitwy mało kto wychodzi. Dlatego, że się wstydzimy, boimy się przyznać, nie chcemy pokazać komuś swojej słabości. Dlatego, że świat staje na głowie i że Kościół staje na głowie. Że potępia się to, co jest słabe. Jezus przyszedł do tego, co słabe. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy słabi, to w Chrystusie jest nasza moc. To po to w dobrym miejscu jesteśmy, na pewno. Jeżeli jesteś słaby, to nie znaczy, że powinieneś iść z Kościoła, bo dołujesz ten Kościół, ciągniesz go w dół, ale to znaczy, że Bóg cię postawił w tym miejscu po to, żebyś doznał pocieszenia. I nie zmagał się sam i walczył sam ze swoimi słabościami, ale masz braci, masz siostry, masz przyjaciół, z którymi możesz się podzielić. I nie mówię o tym, że masz wyjść na to miejsce i tak jak w jednym zborze zrobili też, że byłem w szoku i publicznie zaczęli wyznawać grzech. I mówili, zrobiłem to i to i to. A tam z tyłu się tylko notują. O, wiesz. I później ploteczki to, wiesz co on zrobił? To nie jest dobry sposób. Zapewniam was. Bo on więcej złego przyniesie niż dobrego. Ja jestem przekonany, że to, o czym mówi to słowo, to jest taki szczególny rodzaj przyjaźni, jaką między innymi miał Jan z Jezusem. Znamy ten fragment, też mówiłem o tym, jak Jan był przytulony do piersi Jezusa. O tym wiemy, że leżał przytulony jak przyjaciel. W kościele szukajmy sobie przyjaciół. Fajnie ktoś u nas ostatnio powiedział, pastor z Przemyśla mówi, jeżeli masz 200 przyjaciół, to znaczy, że pewnie nie masz ani jednego. Ale jeżeli masz 2-3, to znaczy, że chyba naprawdę jesteś szczęśliwym człowiekiem. Czasem może być to tylko jedna osoba, ale taka, z którą naprawdę masz relację, której możesz wiele powierzyć i wiesz, że ona cię nie zawiedzie. To znaczy, nie pójdzie, nie rozkłapie tego wszędzie dookoła. Ale być może właśnie to jest ta osoba, z którą ty powinieneś podzielić się swoją słabością. Być może to jest ta osoba, przy której powinieneś się wypłakać i powiedzieć, jestem bez siły. A ty, czy ja, jako ta osoba, której zostało to powierzone, nie chłapmy na prawo i lewo, mówmy, dobra, będę się o ciebie modlił, a później sobie zapominamy i myślimy, co ty, ja komu to obiecałem, coś, żeby się... Nie róbmy tego. Weźmy swój telefon, weźmy notes, zanotujmy sobie. Ten i ten prosił mnie o taką i taką modlitwę. Łatwiej jest to, naprawdę. Sam wiem. Ja nawet jak telefonu nie biorę, ja się modlimy, to już nie pamiętam. Także muszę go wziąć jakoś ciągle, żeby mieć. Bo łatwo jest zapomnieć, szczególnie jeżeli dużo osób prosi, dużo osób coś powierza. Ale Biblia zachęca nas do tego. Wyznawajmy sobie nawzajem swoje porażki, swoje słabości. Nie walczmy z tym sami. Bo kiedy walczymy z tym sami, to na pewno polegniemy. To jest ogromne błogosławieństwo, że mamy kogoś takiego. Mamy kogoś, komu możemy powierzyć swoje sprawy. I świadectwa na to, jak wiele może taka modlitwa usilna, może wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, w Biblii samej jest wiele takich rzeczy, między innymi Job. Też parę razy właśnie już podzieliłem Jobem, ale to jest też taka ciekawa postać. I pamiętacie, kiedy Job już to wszystko przeżył, co było bardzo ciężkie w jego życiu, Bóg zwrócił się do jego przyjaciół i powiedział, wy, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, to jeżeli chcecie, żebym wam odpuścił, to przyjdźcie do Joba i jeżeli on przebłaga za was, to jego modlitwę wysłucha. Pamiętacie ten fragment? To jest króciutki, po tej stronie Biblii jest taki króciutki fragment, właśnie, który o tym mówi. I jest napisane tam, że kiedy Job wstawiał się za swoimi przyjaciółmi, to Bóg im odpuścił wtedy, ale mało tego, jest jeszcze więcej napisane. I brat pastor kiwa głową, bo wie, tam jest napisane, że kiedy Job modlił się za swoich przyjaciół, to wtedy Bóg oddał mu całe błogosławieństwo. Wtedy zaczął mu oddawać wszystko to, co Job stracił. Zauważcie, że nie wtedy, kiedy Job się modlił za sobą, jak jestem biedny, słaby i zniszczony, ale kiedy on wstawiał się za przyjaciół. I to mi też przypomina tego Józefa naszego biednego, który był w więzieniu. Jest napisane, pamiętacie o tym, że on kiedy chodził po więzieniu, jak wykładał sny, on zauważył, że jeden z jego współwięźniów jest smutny. A kto miał być smutny, jak nie Józef? Bo chyba najbardziej ze wszystkich powinien być smutny. Niesłusznie pogoniony przez braci, sprzedany i jeszcze w tym więzieniu też niesłusznie za dobre, za sprawiedliwość. Ale on chodził tam i miał otwarte oczy. On widział ból swojego współwięźnia i zapytał, dlaczego jesteś taki smutny? I on mu wtedy opowiedział ten sen. To jest wrażliwość, którą my jako chrześcijanie powinniśmy mieć. Płacząc, płakać z płaczącego. A nie odwracać się od nich, mówić, ojcie, ta siostra zawsze płacze. O, witaj bracie, jak tam u ciebie? Być może ciebie Bóg powołuje i być może ty jesteś do tego, żeby iść do tej siostry i popłakać razem z nią. I być może twoje modlitwy Bóg wysłucha. Być może ona nie jest tak silna, jak ty. Nawet liście do Kolosan też jest taki fragment. To jest taki, no zwróćcie na to uwagę, ale tu Paweł pisze do nich tak, w drugim rozdziale, pierwszy werset. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Co to znaczy wielki bój? Że Paweł chodzi z mieczem i walczy. Jestem przekonany, że chodzi o bój na kolanach. I on wtedy dopiero powiedział, to nie było wcześniej. Słuchajcie, przygotujcie się, będę się o was modlił. On się po prostu modlił, nawet za tych, których nie poznał. I dzisiaj moim ogromnym marzeniem i pragnieniem jest to, żebyśmy nauczyli tego naszej młodzieży. Żeby nasza młodzież nie była nastawiona na mi się należy, dajcie mi, ja biorę, to jest dla mnie, ja chcę. Ale żeby zobaczyli, że my, starsi, ci, którzy powinniśmy być przykładem, padamy na kolana i modlimy się za innych. Modlimy się za tych, którzy są słabi, może nawet za tych, których nie znamy. Ale takiej postawy ich uczmy. Nie uczmy ich fałszywego sukcesu, że wszystko jest fajnie, że poklepujemy się po ramieniach i a, dzisiaj była kolejka dobra. Bzdury. Nie po to Jezus przyszedł na świat. Nie po to my, jako naród ten, narody świata, zostaliśmy wszczepieni, żebyśmy się wynosili, żebyśmy pokazywali naszą siłę. Bo gdybyśmy byli tacy silni, to Jezus wcale by nie musiał do nas przychodzić. I w ogóle by nie posłał żadnych apostołów do nas, bo by uznał, oni są tak fajni i tak samo wystarczalni, że nie potrzebują mnie. Nie jesteśmy. Im wcześniej się do tego przyznamy, im wcześniej przyznamy się przed światem, przed Bogiem, przed ludźmi, przed Kościołem, że nie jesteśmy fantastyczni, tym będzie nam łatwiej żyć. Tym więcej błogosławieństwa dostaniemy, dlatego że być może ktoś przyjdzie do nas i będzie się o nas modlił. Pamiętacie historię tego pastora niedawno, który popełnił samobójstwo ze Stanów Zjednoczonych. Zostawił rodzinę wspaniałą, trójkę czy chłopaków, dzieci, pięknych, żonę. Pastor w służby. Po prostu nie poradził sobie z presją, z tym wszystkim, co go otaczało. Był totalnie sam. Sukces i chęć pokazywania, jak jest dobrze, i to nas uczył teraz. Mnóstwo jest takich pastorów, takich liderów. I mówię wam też z doświadczenia, bo wiem na pewno, znam takie osoby, które same toczą bój. One są silne, kiedy wychodzą, kiedy zwiastują, kiedy pomagają, kiedy są duszpasterzami dla innych i potrafią być naprawdę błogosławieństwem, ale kiedy przychodzą do domu, są złamane, zdepresjonowane, nie mogą spać właśnie przez to, że są samotne. Przez to, że muszą udawać. Im wcześniej skończymy udawać, im wcześniej my, jako ci doskonali, zaakceptujemy, że są osoby słabe i nie będziemy ich potępiać, mówić do nich, ty nie jesteś chrześcijaninem, bo ty masz depresję, ty nie jesteś chrześcijaninem, bo jesteś zdołowany. Skończmy z tym. Ludzie przechodzą przez różne rzeczy i nie wiemy czasem, jak trudno. Ale Bóg nas posyła, żebyśmy płakali z płaczącymi. Gdyby Biblia nie dopuszczała tego, że ktoś jest utrapiony, to by nie było tego napisane w Bożym Słowie. Biblia o tym mówi, że mamy płakać z tymi, którzy płaczą. Czy to z powodu śmierci, czy być może swoich słabości, ale płaczą. Pobudźmy się z tym. My jesteśmy słabi. Im więcej chcemy pokazać te nasze siły, tym bardziej później sobie nie możemy oczy w lustrze popatrzeć. Bo się wstydzimy siebie. Wstawiajmy siebie za to. Błagam was. Jeżeli komuś leży na sercu modlitwa za mnie, to proszę was, iście sobie, jak macie tam gdzieś długie kajety z listą osób do modlenia, módlcie się też za mnie. Módlcie się za pastora, módlcie się za tych, którzy widzicie, że płaczą, którzy się źle mają. Bo być może twojej modlitwy Bóg wysłucha. Tak jak w przypadku Jobu. Taki świadectw wysłuchanych modlitw, to myślę, że wy sami moglibyście książkę napisać, ile tego było, prawda? Ale też moglibyśmy czerpać z przykładu narodu izraelskiego, który wyszedł z Egiptu, lepiej przekroczyli rzekę, czy morze, słowo nogą przeszli, to znudziła im się manna, zaczęli wołać, że w Egipcie mieli cebulę, mieli ryby za darmo, bo tak łatwo zapominamy o błogosławieństwie, które Bóg daje. Kiedy jest problem, jest rozwiązanie, jest euforia, jest radość, ale idziemy parę kroków dalej, potykamy się, i narzekamy, i marudzimy, jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi. Ale zwróćmy się do naszego przyjaciela i zwróćmy się do naszego Pana. Nawet jeżeli nie masz przyjaciela, oczywiście możemy sami wołać do Boga, bo to jest podstawa naszej relacji z Chrystusem, żebyśmy trwali z relacji z Nim, modlili się. Ale jak o wiele łatwiej jest, i dlatego też to słowo o tym mówi, że wyznawajcie te grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich. To nie jest zapisane tak o, że ten fragment możemy pominąć. Módlcie się jedni za drugich. Błagam nas wszystkich o to, żebyśmy potrafili mieć kochające, dobre serce, niepotępiające, ale takie pełne współczucia i empatii. I żebyśmy przez to modlitwy byli w stanie komuś też pomóc, tak jak Job pomógł swoim przyjaciołom, którzy notabene, gdyby dotyczyło mnie, to chyba bym długo czekał, zanim bym się o nich modlił, bo bym nie mógł tego znieść. Ale Bóg daje dobre serce ludziom i dziękuję mu za to. Amen.